O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13:00.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Sandoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Wiceprezydent Gorzowa Jacek Szymankiewicz jest z nami. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry.
Oczywiście 957258877 to jest numer telefonu do studia Radia Gorzów. Jeśli państwo mają pytania do pana prezydenta, jakieś opinie, sugestie, będziemy przyjmować je w drugiej części naszego programu tradycyjnie. Zapytam o temat, który jest bardzo aktualny, komentowany na wszystkie sposoby, również i na naszej antenie. Oglądał pan już osobiście Bramę Santocką?
Relikty Bramy Sanktowskiej, tak, tak. Udało mi się porozmawiać nawet z panem Sinkowskim, który prowadzi tam, nadzoruje prace archeologiczne. Aha. Faktycznie temat gorący, spotyka się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców.
Ponieważ... Mnożą się pomysły, jak to wykorzystać.
No tak, słyszeliśmy o różnych już pomysłach. Nie ma co się dziwić, jednak Gorzów jest ubogi w takie atrakcje historyczne.
Mamy mury obronne, ale tutaj
mamy fragment tych murów i te mury również szły w tym miejscu, tak? Bo one opasywały jednak tę najbardziej historyczną, średniowieczną część miasta. Faktycznie brama, czy te relikty, te zachowane fundamenty, bo faktycznie tylko fundamenty zostały, robią imponujące wrażenie również pod względem skali, jak duże to było w przedsięwzięcie i z ilu elementów się składało. Cała ta historia, otoczka związana z tym, co się wydarzyło w tej gardzieli bramy, czy tam w tym od przedbramia do bramy głównej.
Droga od Sątoka była bardzo ważna.
No właśnie, czyli jeszcze ta brama kierowała, miała wylot na stronę Sątoka, który był miastem polskim, osadą polską, stąd dodatkowa atrakcja, powiedzmy, na styku dwóch różnych kultur.
No tak, ale nie o historii chciałem z panem porozmawiać, panie prezydencie, chociaż bardzo ciekawy wywód i dobrze poprzypominać sobie. Natomiast chciałem zapytać o przyszłość. Co z tą bramą zrobić? Jak to wykorzystać i czy wykorzystać? Czy to tylko kłopot dla władz miasta, czy może jakaś szansa?
Nie, myślę, że nie kłopot. Jest to atrakcja bez dwóch zdań. Stąd pojawiają się w przestrzeni publicznej różne pomysły. Wiemy na pewno, że pamiętajmy, że to jest jednak część drogi, to jest element drogi, pomimo że deptakowany, to jednak ma się po tym odbywać ruch tramwajowy, ciężkich pojazdów tramwajowych, więc...
I to jest to największy problem.
Myślę,
chyba, tak?
Że tak, że tutaj to może nie największy problem, tylko to determinuje jednak to, co można zrobić w tym miejscu. Rozmawialiśmy również z fachowcami, z konserwatorami, z osobami, które się zajmowały takimi tematami, bo wiem, że tam były jakieś pomysł przykrycia tego szklanym jakimś dachem, czy nie wiem, posadzką szklaną. Na razie mamy wstępnie uzgodnione takie rozwiązanie, że na pewno będzie wyeksponowany w posadzce przebieg tej gardzieli,
czyli
tej bramy.
Czyli będzie linia taka będzie, narysowana.
No, czy będzie, przynajmniej będzie zaakcentowane to innym materiałem, żeby pokazać, że w tym miejscu była brama Sątocka. Ja myślę, że...
Czyli to będzie zasypane?
No tak, będzie musiało być zasypane. Będzie musiało być zasypane z uwagi na istotne trudności w ruchu tramwajowym. No, tramwaj musi tędy przejechać. To jest naprawdę raz, że podbudowa dużą wagę, a dwa, same pojazdy, same wagony tramwajowe również, które przecież nie ukrywajmy, są istotnym elementem komunikacji miejskiej i wszyscy też czekamy na powrót tych tramwajów, muszą przejechać po tym miejscu, więc tutaj te rozwiązania ze szklaną posadzką raczej nie będą wchodziły w grę.
A nie obawia się pan, panie prezydencie, bo coraz bliżej katedry jesteśmy, jeśli chodzi o te właśnie prace. Co tam dalej się będzie działo? Bo podobno to, co najciekawsze, to przed nami.
Wydaje mi się, że chyba jednak nie, że to właśnie był ten element, który był najciekawszy. Oczywiście możemy się zetknąć jeszcze z reliktami, fundamentami, piwnicami, bo to widzimy również przy Bramie Santockiej, gdzie tam mamy do czynienia z XVIII-XIX wiecznymi kamienicami.
To było jakby oczywiste, tak?
Tak, no czy to wyglądało, widać było po zinwentaryzowanej mapie, bo jak popatrzymy na zdjęcie historyczne Landsberga, a w aktualny układ ulic w Gorzowie, widzimy, że Sikorskiego to jest naprawdę nie odpowiada tym kameralnemu urokowi danej Richstrasse, głównej ulicy miasta, i trzeba było się spodziewać, że tam wystąpią jakieś znaleziska archeologiczne. Natomiast oczywiście takiej skali, jeśli chodzi o Bramę Santockiej, to nikt się nie spodziewał. Zresztą sami pracownicy muzeum byli też zaskoczeni skalą tego.
Przy samym muzeum, prawie że. Panie prezydencie, dobrze, to czekamy na ostateczne decyzje. Rozumiem, że przed władzami miasta i będziemy o tym informować. Zresztą prace archeologiczne trwają. Porozmawiajmy teraz o taniej działce budowlanej. Można powiedzieć, że to taki temat konik pana?
Trudno powiedzieć, że konik to jest jeden z projektów, które były realizowane przez miasto.
Sukcesem zresztą, o czym władze miasta mówiły. No, ale zmienia się formuła, program musi zakończyć się, ponieważ zmieniły się uwarunkowania prawne.
No niestety, z przyczyn zupełnie niezależnych od nas, nie możemy kontynuować tego programu od przyszłego roku, od 1 stycznia. Stąd zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie skorzystali, a mieli zamiar w jakiejś tam perspektywie skorzystać z programu. Zapraszamy na przetarg, który będzie 29 listopada. Zbywanych będzie w tym programie ostatnich 15 działek przygotowanych przy ulicy Granicznej. No liczymy na to, bo już widzimy duże zainteresowanie po pierwszych informacjach, liczymy na to, że będziemy mogli zaspokoić no, większość potrzeb, które były zgłaszane w zakresie taniej działki budowlanej. Oczywiście będziemy szukać rozwiązania jakiegoś innego programu, natomiast no, od 1 stycznia mamy taką sytuację, że zgodnie z nową ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, znika nam możliwość udostępnienia nieruchomości na cele mieszkaniowe właśnie w użytkowanie wieczyste. A to nam kruszy wszystkie pomysły związane z całą, jakby cały kręgosłup programu.
Czyli te formy ulgi, tak? Bo przypomnijmy, na czym polega w tej chwili jeszcze tania działka. To jest 15% ceny, tak? Jaką gorzowianie muszą...
15% wylicytowanej ceny. Jest tylko te 15% jest uiszczane w przypadku wygrania przetargu. Następnie jest 2 lata na rozpoczęcie zabudowy, 4 lata na zakończenie zabudowy i po zgłoszeniu do użytkowania, po zamieszkaniu na wniosek użytkownika wieczystego przekształcamy na własność, udzielając 75% bonifikaty. W finale takiego programu za około 20% wartości można nabyć pełnoprawną własność, uprawniającą jak najbardziej do wszystkiego związanego, co jest związane z zamieszkaniem, z użytkowaniem działki. Działki są przygotowane planistycznie, w pełni uzbrojone, także jeszcze raz mówię, no, program spotykał się z ogromnym zainteresowaniem. Niestety z przyczyn niezależnych od nas nie będzie mógł być kontynuowany.
A gdzie są te działki?
Działki przy ulicy Granicznej, 15 działek przy ulicy Granicznej. To jest mniej więcej od ulicy Koniaskiej, boczna ulica, i w tamtym rejonie są oferowane te ostatnie działki w programie.
Więc jeśli któryś z mieszkańców teraz chciałby zagłębić się w temacie, strony internetowe polecamy, miejskie?
Tak, jest tam zakładka o taniej działce budowlanej, ale również zachęcam do bezpośredniego kontaktu z wydziałem, z pracownikami Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. To są specjaliści, którzy wyjaśnią wszelkie wątpliwości, ukierunkują co do sposobu postępowania i pomogą w rozwiązaniu jakichś problemów.
Skoro mówimy już o mieszkalnictwie, to mieszkać lepiej, tak? Kolejny program. Chodzi o remonty kamienic, tak?
Tak, to jest program, typowy program rewitalizacyjny, zresztą bardzo dobrze odbierany zarówno przez mieszkańców, jak i nie ma co ukrywać przez instytucję, która udzielała nam wsparcia, czyli przez Urząd Marszałkowski. W tym programie uczestniczy na dzisiaj ponad 30 wspólnot, 30 partnerów. program, który polega na polepszeniu jakości życia. To są inwestycje z dofinansowaniem, które dotyczą części wspólnych, ale warunkiem uczestnictwa w tym programie było również zagospodarowanie jakiegoś terenu, który byłby ogólnie dostępny dla mieszkańców. Więc jak najbardziej remont elewacji, remont klatki schodowych, wymiana instalacji, to co służy mieszkańcom budynku, ale również część terenu rekreacyjnego, czyli mówimy o tych urządzeniu placów zabaw, przestrzeni rekreacyjnej, ławek, zieleni na tych wnętrzach kwartałów najczęściej, co ma poprawić jakość zamieszczania.
Ale jak to wygląda, jeśli chodzi o cyfry? W sensie rozumiem, że wspólnoty muszą pokryć część kosztów, duża część jest dofinansowana, tak, z budżetu miasta. Jak to wygląda?
Mamy tutaj kilka takich warunków związanych z dofinansowaniem i kilka progów dofinansowania. Części wspólne te na terenach zewnętrznych, czyli te wnętrza kwartałów, dofinansowywane są do poziomu 85% koszty kwalifikowane, natomiast pozostałe koszty w budynkach, takie jak właśnie remont elewacji, wymiana instalacji, są finansowane do 50%. Mhm. Średnio na wspólnoty to wychodzi około 55% łącznego dofinansowania. Wspólnoty mają różne projekty o różnym zakresie, różnej wartości i one są rozsiane po całym obszarze rewitalizacji. Te, które, przepraszam, kolokwialnie załapały się na ten pierwszy program, pierwszą edycję programu, oczywiście mają najtrudniej, ale też i najłatwiej. Najtrudniej, bo przecierają razem z nami te trudne szlaki w procedur, natomiast najłatwiej, bo praktycznie funkcjonowały na rynku niekonkurencyjnym, tak? Czyli wszystkie teraz... te, które się zgłosiły i mogły być, mogły zostać zrealizowane te prace.
A teraz jest problem w znalezieniu wykonawców, już nie
środków, właśnie,
ale
właśnie z tym samym się zmierzamy przy Mieszkać Lepiej, że pomimo dokonywanych ogłoszeń, pomimo nawet indywidualnych rozmów, bardzo trudno jest znaleźć wykonawców wspólnotą, tym bardziej, że nie ma co ukrywać, to wszystko są prace, które mają charakter lokalny. W tej chwili firmy budowlane poszukują przede wszystkim większych robót, gdzie albo się zatrudniają jako podwykonawcy, albo sami realizują takie roboty.
Mhm, czyli zachęcamy firmy, które chciałyby, tak? Ale to...
Bardzo prosimy o udział.
Takie apele to już się pojawiały u nas, między innymi prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki w minionym tygodniu.
No, staramy się z każdego możliwego medium prosić tutaj o wsparcie. Wiemy, że są trudności w zakresie przerobienia tych środków. To jest niestety tak, jak się wylały środki z dofinansowania w jednym czasie. No ale z drugiej strony, no kiedy tego nie robić, jak nie teraz?
W drugiej części naszego programu z prezydentem, wiceprezydentem Gorzowa Jackiem Szymankiewiczem porozmawiamy na temat budżetu obywatelskiego, ale także o kolejnych terenach inwestycyjnych, kolejne hektary, jakie ma miasto do dyspozycji. Wracamy za chwilę. Także pytania oczywiście i przede wszystkim pytania od Państwa w drugiej części. 95 725 8877.
O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie w czwartek o 13:00. Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Wiceprezydent Gorzowa Jacek Szymankiewicz jest naszym gościem. Druga część programu. Zaczynamy oczywiście od przypomnienia numeru telefonu. 95 725 8877, 95 725 8877. Najszybsza droga do tego, aby zadać pytania albo podzielić się jakimiś uwagami, spostrzeżeniami dotyczącymi miasta. Zatem czekamy. Panie prezydencie, głosowanie, budżet obywatelski do 23 września. Widziałem, niektóre środowiska ogłaszają się, promują swoje pomysły i świetnie, bo to działa, tak?
Tak jest, tak właśnie to ma działać, czyli wymagana jak największa aktywność. Przypomnę, że w tym roku głosujemy w kategorii ogólnomiejskiej, jak co roku, ale też i w trzech kategoriach rejonowych, to jest Śródmieście, Centrum, Górczyn i Dolinki. te trzy rejony nie wybrały swoich projektów przez dogadywanie się, przez uzgodnienie, tylko postanowiły, że będą głosować swoje pomysły.
Poddadzą demokracji.
Oczywiście to zawsze polega na tym, że jeżeli nie ma 100% porozumienia na spotkaniach rejonowych, to wówczas przenosi się to na drogę głosowania. Są tego dobre i złe strony, oczywiście wszyscy o tym pamiętamy i zawsze to jest podsumowywane na spotkaniach ewaluacyjnych. Natomiast co jest bardzo istotne, zachęcamy przede wszystkim do głosowania internetowego.
No właśnie, jakiej formule można głosować? W jakiej
formie? Możemy, głosujemy w dwóch formach. Internetowo na stronie wybieramgorzów.pl i w drugiej wersji papierowej, gdzie karty do głosowania i urny są ustawione w siedzibie urzędu na ulicy Sikorskiego, na ulicy Myśliborskiej, w galeriach handlowych Nowa Park, w Askanie i w Kupcu Gorzowskim.
Za chwilę powrócimy do budżetu obywatelskiego. Mamy pytanie od słuchacza. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, ja mam do pana takie pytanie. Wiadomo, że drzewa są płucami miast i teraz czy ktoś, kto podejmował decyzję o wycięciu drzew przy szkole numer 17, obliczył, na ile pogorszą się warunki pracy tych dzieci?
Dziękujemy bardzo za pytanie. 95725-8877, numer telefonu do Państwa dyspozycji, Panie Prezydencie.
Wycinka drzew przy szkole numer 17. Przyznam się, że nie bardzo pamiętam. Tam chyba topole przy 17 były usuwane. Jeśli chodzi o pogorszenie warunków życia, to tutaj uspokajam, że jak najbardziej wszystkie wycinki mają charakter tylko niezbędny. Nie wycinamy drzew tylko po to, żeby, bo komuś przeszkadzają, ale wyłącznie wtedy, kiedy następuje albo kolizja z istniejącą inwestycją, albo w inny ważny powód. To nie jest tak, że drzewa są usuwane bez powodu, bez przyczyny. Zresztą jeżeli by tak było, to miasto jest takim samym wnioskodawcą przy usuwaniu drzew jak każdy inny i decyzję w tym zakresie wydaje zupełnie inny organ. To nie prezydent wydaje decyzję dla siebie, jeśli chodzi o usuwanie drzew. Stąd zawsze jest analizowana i wartość przyrodnicza tych drzew, a przede wszystkim powody do usunięcia.
Z nami jest kolejny słuchacz. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie pana prezydenta.
Witamy.
Panie prezydencie, ja mam takie pytanie. Bardzo dużo w ostatnim czasie mówiło się o reaktywacji projektu Kawka na Zawarciu. Chodziłoby mi konkretnie o takie ulice jak Grobla, Wał Okrężny. Czy one też są brane pod uwagę w tym projekcie realizowanym przez miasto i PGE? Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję za to pytanie. Faktycznie myślimy o podejściu do Kawki 2, miała być realizowana na Zamościu, Zawarciu.
Zapotrzebowanie jest, to wiemy od mieszkańców.
Jak najbardziej. Natomiast przypomnę, że ten projekt ma być projektem partnerskim, łącznie z PGE, z Elektrociepłownią Gorzów. Stąd poprawa czy wymiana tych źródeł ogrzewania wiąże się z inwestycjami po stronie PGE. Jeśli chodzi o te dwie konkretne lokalizacje, czyli Wał Okrężny i Grobla, mam, przyznam się, wątpliwości, czy tam w ogóle jest doprowadzona sieć ciepłownicza. Stąd dużo zależy od naszego partnera. Wstępnie, z tego co pamiętam, w PGE Elektrociepłownia wskazywała tę część po drugiej stronie ulicy Przemysłowej jako rozbudowę sieci. Natomiast oczywiście nie wykluczamy możliwości realizacji również ulicy Grobli czy Wał Okrężny w sytuacji, kiedy będzie takie zapotrzebowanie.
Mhm. Halo, dzień dobry. Kogo tym razem witamy?
Dzień dobry, Michał z tej strony. To już mleko jest rozlane. Już pewnie jest wszystko po ptokach, że tak powiem. Natomiast ja chciałem zapytać, czy nie byłoby łatwiej, czy nie byłoby korzystniej dla dwóch ulic w Gorzowie, zamiast robić na siłę deptak, wiemy o jakim odcinku ulicy Sikorskiego mówimy, zamknąć ulicę Pocztową, czy zamknąć ulicę Wodną, która byłaby naturalnym przedłużeniem wtedy jakiegoś deptaku bulwarów nadwarciańskich, czy tak by nie było prościej? Dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękuję za to pytanie, ale to świetnie, że takie głosy się pojawiają, bo od lat mówimy o deptakowaniu, czyli mówimy o wyłączaniu z ruchu kołowego ulic i tych pomysłów jest bardzo dużo na różne ulice. Proszę jednak zwrócić uwagę na jedną bardzo, bardzo istotną rzecz. Mówimy o wyłączeniu z ruchu ulicy, części ulicy Sikorskiego od katedry do ulicy Pionierów, a chodzi nie o przypadkowe miejsce, tylko jednak o powiększenie starego rynku. Mhm. Żeby taki plac publiczny miał realne szanse na jakby pozytywny odbiór, na utożsamienie jakby tego z jedną wspólną przestrzenią publiczną, no to musi się zamykać co najmniej trzema pierzejami. I nie traktujmy tego odcinka ulicy Sikorskiego jako po prostu deptakowanej ulicy, tylko jako powiększenie starego rynku, powiększenie miejskiego placu. I to jest, wydaje mi się, najważniejsze w tym projekcie. Natomiast oczywiście wszystko zależy od tego, czy rozwiązanie, kolejne rozwiązanie się sprawdzi, czy nie. Bo przypomnę, no tych ulic deptakowanych mamy już trochę w Gorzowie i na początku zawsze jest ta obawa, że to pogorszy warunki dostępu samochodów, no ale ulice nie są tylko dla samochodów, tak, są przede wszystkim dla mieszkańców i również innych form transportu.
I jeszcze jedno pytanie od naszych słuchaczy. Halo, dzień dobry.
Ja wracam do tego pierwszego pytania. Mhm.
Jakie to były drzewa, jeśli pani pamięta?
Z jednej strony chwalicie się, że robicie kawkę, żeby poprawić warunki życia w Gorzowie, gdzie jeżeli chodzi o stan powietrza jest fatalna sytuacja, a drugiej przy bardzo ruchliwej ulicy fundujecie dzieciom wycinkę drzew, które odgradzały od spalin samochodów licznie przejeżdżających. Ja pytam się, czy przy kolejnych planach będziecie brali pod uwagę zdrowie, czy tylko projekt i warunki jego realizacji? Dziękuję.
Jeśli chodzi o zdrowie, tutaj bez dwóch zdań jest to priorytet, jeśli chodzi o podejście miasta do realizowanych inwestycji. Nie zgodzę się tutaj z panią, że jakość powietrza w Gorzowie jest fatalna. No, już nie tak, jak jeszcze było to kilka
przed
lat
kawką,
temu.
Tak?
Kawka zrobiła naprawdę ogromny postęp, jeśli chodzi o jakość powietrza, ale pamiętajmy też o jednym. To nie jest tak, że zanieczyszczenia powietrza są generowane wyłącznie przez niską emisję, która pochodzi ze spalania odpadów, czy ze spalania, no odpadów może nie, ale ze spalania paliwa niskiej jakości, czyli węgla czy paliw płynnych w piecach lokalnych. Duża część niskiej emisji pochodzi z ruchu kołowego. Także poprawa w tym zakresie również będzie następowała. Jeżeli mówimy o deptakowaniu, czy o wyłączaniu z ruchu, ograniczaniu ruchu w centrum miasta, to również przyczyni się do poprawy jakości powietrza. Co do samego usunięcia drzew, przy szkole numer 17 jeszcze raz podkreślam, że muszę sprawdzić po prostu, gdzie to dokładnie jest i kto był wnioskodawcą i z uwagi na jaki projekt.
Wróćmy na krótko do budżetu obywatelskiego i jeszcze tereny pod inwestycje musimy omówić. Jeśli chodzi o budżet obywatelski, to taki przykład, że to działa, to skatepark, prawda? W Parku Kopernika. Często przejeżdżam przez Ark, właściwie codziennie przez Park Kopernika rowerem i widzę, że tam młodzież, dzieci korzysta z tego miejsca.
No brakowało takiego miejsca.
Chyba z całego
miasta miejsce było, tylko oczywiście mówimy o poprawie tej infrastruktury, która tam była. Znakomity projekt, bardzo ciekawy i no, powiedziałbym, że to jest kwintesencja budżetu obywatelskiego, że takie projekty, które służą rekreacji, służą jednak w poprawie jakości tej infrastruktury i służą mieszkańcom, którzy aktywnie spędzają czas, to naprawdę tylko przyklasnąć i duże zaangażowanie wnioskodawcy, zarówno na etapie szukania poparcia dla projektu, jak i potem przy głosowaniu. Jak zwykle w ostatnim czasie drobne problemy realizacyjne, tak, ale wydaje się, że zrobi to wykonawca najlepszy z możliwych. Zresztą widzimy to po jakości tej infrastruktury. Myślę, że dopełnieniem tego projektu jest projekt miękki, czyli te zawody w skateparku, które będą miały miejsce niedługo.
I pewnie nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni. Znaczy nie po raz pierwszy, ale nie po raz ostatni.
Po raz pierwszy. Natomiast miejmy nadzieję, że przy tej aktywności środowiska nie po raz ostatni. Mhm.
To teraz porozmawiajmy o terenach inwestycyjnych. Mówiliśmy, że do tego tematu dojdziemy. Ulica Walczaka, tutaj hektary, tak? Kilkanaście hektarów gruntu do sprzedania. Jaki kierunek tej sprzedaży?
Ponad 20, chyba 24 hektary, około 24 jednak, tak? hektary, tak, do, oferowane do sprzedaży. To jest na końcówce miasta, przy wylocie już praktycznie na Strzelce Krajeńskie. Ulica Walczaka, tereny przeznaczone pod działalność produkcyjną, usługi, składy, magazyny, a więc z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przygotowane inwestycyjnie, w pełni uzbrojone praktycznie, tam oferowanych jest kilka działek. Przetarg ma się odbyć 22 listopada, więc oczywiście zachęcamy do udziału. Jest zainteresowanie tym terenem, stąd liczymy, że jeżeli nie cały, to część tego terenu znajdzie nabywcę i będzie mogła być realizowana zabudowa zgodnie z planem.
I będzie to zaszczyt również gotówki dla miasta.
Tak, ale to jest bardzo istotne. To jest bardzo istotne. Mhm. Natomiast zawsze mówimy, że i to pan prezydent też podkreśla, że lepiej coś sprzedać za złotówkę, a mieć wartość dodaną w tym miejscu. Ten plan, który aktualnie tam jest, wydaje się, że gwarantuje produkcja, usługi, składy, magazyny.
Listopad to jest ten miesiąc, kiedy sytuacja się rozstrzygnie, więc będziemy do tematu wracać. Wiceprezydent Gorzowa Jacek Szymankiewicz gościł w studiu Radia Gorzów. Dziękuję bardzo, panie prezydencie.
Dziękuję bardzo.
O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie w czwartek o 13:00.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczyna, Kłodawy i Santoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.